GPS. Globalny punkt spojrzenia.
Przy mikrofonie Grzegorz Gil. Wracamy do Państwa po kilku minutach przerwy z panem profesorem Michałem Lubiną. Za konsoletą Piotr Wierzchoń. Dzisiejszy GPS o niedźwiedziu w objęciach smoka. Jesteśmy w wieku XIX, powoli lądujemy w wieku XX, by jakby zmienić proporcje. To znaczy smok, który tarmosił, był tarmoszony przez niedźwiedzia, zaczyna się odradzać. Koniec dynastii Qing. Chiny, które upadają, są rozrywane, przypominają tort, z którego każde mocarstwo w zasadzie obecne wówczas wykrawia dla siebie kawałek. W tym uczestniczyła także Rosja. Epoka nierównoprawnych traktatów, wiek XIX, niesprawiedliwość, którą Chińczycy chcą wymazać najchętniej z historii, wrócić do status quo ante sprzed tych wydarzeń, by przywracać sprawiedliwość. No i moje pytanie do pana profesora. Rewolucja Xinhai, kończąca ten czas upokorzenia, tego, że brytyjscy urzędnicy w zasadzie dyktowali warunki, pobierali cła, biorąc pod uwagę żeglugę rzeczną. No, kompromitacja, upadek, blamasz, rewolucja Xinhai, Sun Yat-sen, Chiang Kai-shek, myśl republikańska, próba zerwania ze smokiem. Smok przestaje być symbolem, emblematem Chin. Jak reaguje Rosja, dyplomacja rosyjska, Michale?
Jeszcze zanim to jedno zdanie na temat rewolucji Xinhai. Ona oczywiście jak najbardziej miała te ideały tutaj, żeby odsunąć tych Mandżurów, żeby tutaj przywrócić władzę Hanom, przywrócić godność, ale ona doprowadziła jednak do tego, że na początku była potężna anarchia, to znaczy mieliśmy de facto wojnę wszystkich ze wszystkimi, mieliśmy sołdateskę różnych tutaj militarystów, różne bandy zbrojne i to trwało tak na dobrą sprawę przez ponad dekadę.
Tak, to bardzo ciekawe, o czym mówisz, bo dzisiaj przywykliśmy, mówiąc o watażkach różnego rodzaju, że to może kwestia Afryki, gdzieś Somalia, watażkowie wojenni, okres rozbicia północnego Chin, to lata 20, totalna degrengolada, przy oczywiście wykorzystywaniu tego stanu przez Brytyjczyków, Francuzów, także Rosjan, bo trudno tutaj było nie skorzystać z takiej sytuacji.
Tak, no i jeżeli chodzi o Rosję, no to oczywiście jeszcze dyplomacja carska zadowolona z rewolucji nie była, Xinhai, ale miała ważniejsze rzeczy na głowie, czyli sprawy europejskie, potem była pierwsza wojna światowa, a potem ten stan anarchii w Chinach, on pomaga już bolszewikom w Rosji na jakby odegranie większej roli niż pozwalał im na to potencjał. Mhm. Dlatego, że bolszewicy umieli w PR, mówiąc po dzisiejszemu, bolszewicy ogłosili, że zrzekają się nierównoprawnych traktatów i to znakomicie zagrało w Chinach, a to się generalnie wiąże z tym, że w ogóle rewolucja październikowa w Azji miała przez długi czas znakomity PR i myślę, że dalej ma całkiem dobry, dużo lepszy niż powinna mieć. Głównie dlatego, że była traktowana jako niezachodnia i jako pewien rodzaj alternatywa wobec Zachodu. I to jest rzecz, którą warto powtarzać, dlatego że jak się ją rozumie, to wiele rzeczy dzisiejszych jest czytelnych. Dlaczego na przykład dzisiaj globalne południe się tak dystansuje od tej wojny i wcale nie chce tak tej Rosji potępiać. No to ta tradycja ma ponad 100 lat, dlatego że te wszystkie państwa postkolonialne, one najczęściej doświadczyły cierpień z rąk państw zachodnich, Anglików, Francuzów, Amerykanów czy tam Holendrów, więc a niekoniecznie z rąk Rosjan. To jest zupełnie inne doświadczenie.
No bo ich bardzo często tam po prostu nie było.
Tak, dokładnie. A tam, gdzie byli, czy w państwach, w których byli, to te państwa nie są szczególnie ważne dzisiaj, bo Azja Środkowa to nie są szczególnie ważne państwa, a poza tym oni nie mają aż takiego krytycznego stosunku do Rosji, więc to się nie da się porównać nawet Kazachstanu do Indii, tak, czy do Indonezji, tak, mm-hmm. więc
tak. No tak, mają czystą kartę, tak, o tym też rozmawialiśmy w poprzednich GPS-ach, że to może być zdumiewające, ale naprawdę dla kogoś w Arabii, proszę wybaczyć, w Afryce Południowej, gdzieś ten problem Ukrainy nie jest aż taki.
Ale Arabii też.
Też oczywiście, tak, przejęzyczenie, ale dzisiaj generalnie myślałem bardziej o Afryce subsaharyjskiej i to jest bardzo istotne, czyli no właśnie, rewolucji, bolszewicy, no powiedzmy sobie szczerze, są tutaj, no wykorzystują ten moment, chcą zerwać z asymetrycznością traktatów, no i co? Chyba też widzą, że w tej myśli republikańskiej może też kryje się sposobność, żeby wtłoczyć w umysły Chińczyków olbrzymiej masy demograficznej ideę rewolucji bolszewickiej.
Jak najbardziej, natomiast chwilowo komuniści chińscy są słabi, właściwie embrionalni, więc Sowieci stosują metody, które stosowali też w innych krajach, ale w Chinach to świetnie im akurat zagrało, czyli idą na pewnego rodzaju kompromis ideologiczny i nie wspierają nie tylko komunistów, bo ci są siłą za słabi, ale wspierają również papudcików, mówiąc po rosyjsku, czy tymczasowych papudcików, czyli partie, które co prawda nie do końca się zgadzają z nimi w sensie ideowym, ale partie narodowo-wyzwoleńcze. I taką partią jest Kuomintang, które to oczywiście jakby to się kłóci z zdeklarowanym komunizmem, no bo te partie są nacjonalistyczne z dzisiejszej perspektywy patrząc, no ale mają wspólnego wroga, czyli zachodni kolonializm. No i w związku z tym Sowieci na nich stawiają, czy bolszewicy, później Sowieci i to ma sens. Natomiast jeszcze jeden wątek chciałem mocno podkreślić, że jak Rosjanie powiedzieli, że zrzekają się nierównoprawnych traktatów, to kłamali. Wcale się ich nie zrzekli. To znaczy wcale nie oddali Władywostoku, wcale nie oddali tych terenów rosyjskiego Dalekiego Wschodu i tak na dobrą sprawę to i jeszcze Mongolię zabrali, tak na dobrą sprawę tym Chinom.
Tak, no tak.
Więc to było kłamstwo. Oczywiście jego logika była bardziej skomplikowana, dlatego że to tak zwane odezwy Karahana i tam jeszcze chodziło o inne kwestie, tak? Natomiast no, efekt tego był taki, że to był absolutnie genialny PR, to znaczy powiedzieli, że zrzekają się traktatów, które były asymetryczne na ich korzyść, po czym wcale się ich nie zrzekli, a właściwie to zabrali nawet więcej. Także no, myślę, że nas to nie powinno szczególnie dziwić, my jesteśmy przyzwyczajeni do perfidii rosyjskiej, natomiast no, to było naprawdę dobre zagranie. No i czy bolszewicy, a potem Sowieci stawiają na de facto ją współtworzą na komunistyczną partię Chin, ale ona jest słaba, mała na razie. No i sprzymierzają się z Kuomintangiem w 1923 roku, układ Joffe Sun Yat-sen. Dzięki im pomocy ten Kuomintang jest w stanie przynajmniej część tych różnych soldatesek pokonać i zjednoczyć część Chin, najpierw ze stolicą w Kantonie, potem w Nankinie, no a potem jeszcze przyłączając Pekin, ale Nankin pozostaje stolicą. No, dzięki uzbrojeniu sowieckiemu, dzięki doradcom sowieckim, ale też za koszt między innymi oderwania Mongolii zewnętrznej, jak ją wtedy nazywano, więc to był dość wysoki koszt. No i ten kurs jest otrzymywany przez Sun Yat-sena, czyli przez tego przywódcę Kuomintangu, uznawanego za ojca nowożytnych Chin, no ale zostaje radykalnie zmieniony przez Chiang Kai-sheka, czyli przez jego następcę, który to Chiang Kai-shek robi woltę i dogaduje się z mocarstwami zachodnimi przeciwko komunistom, którzy byli takim koniem trojańskim trochę w tej jego partii. Mhm. I on morduje tych komunistów, czy znaczną ich część, bo tam nie wszystkich, ale tych najważniejszych tak, w Szanghaju i innych miastach, ale przede wszystkim w Szanghaju. No i to jest szok dla Rosji carskiej, sowieckiej,
no, tak.
która zasadniczo miała bardzo silną pozycję w latach 1920-27, no a tu nagle takie coś. Także to zupełnie się tego nie spodziewali. Stalin miał powiedzieć, że z Chiang Kai-shekiem zrobimy jak z cytryną, wyciśniemy go. No a okazało się, że wcale tak się nie stało. Chiang Kai-shek im popsuł humory. No i gdyby udało mu się wygrać, znaczy on uderzył mocno, zmiażdżył tą komunistyczną partię Chin, ale jej nie dobił. Próbował to zrobić kilka razy, ale mu się to nie udało. W dużej mierze mu się to nie udało, dlatego że Japonia mu przeszkodziła. To nie z powodu pomocy dla komunistów, tylko z powodu własnego imperializmu. Natomiast mu się nie udało dobić tych komunistów. To zresztą mamy w Polsce znakomite prace Jakuba Polita na ten temat, tak. także to warto. Natomiast co jest istotne z punktu widzenia relacji rosyjsko-chińskich, czy rosyjsko-chińskich i chińskich komunistów, to to, że jak ta Komunistyczna Partia Chin została zdziesiątkowana przez Chiang Kai-sheka, to zdziesiątkowani zostali ci, którzy byli prorosyjscy. A i wtedy władzę w niej przejęła frakcja chłopska Mao Zedonga, która to frakcja była trzecim garniturem, jeśli nie czwartym czy piątym, no ale ponieważ pierwsze trzy czy cztery garnitury zostały rozbite czy rozstrzelane, no to w tym momencie ostali się tylko ci dalsi. No i dzięki temu to Mao był w stanie zjednoczyć tą partię, a on był przede wszystkim chińskim nacjonalistą i on oczywiście pieniądze brał od Sowietów, ale się nie cieszył z tego powodu, mówiąc polskim porównaniem. Jednocześnie bardzo strzegł tej niezależności, ponieważ był przede wszystkim chińskim nacjonalistą. Oczywiście marksizm traktował jako pewnego rodzaju narzędzie do tego, żeby odzyskać potęgę dla Chin. No i udało mu się ostatecznie wygrać wojnę domową z Chiang Kai-shekiem. Oczywiście wygrał ją głównie dlatego, że Chiang Kai-shek się wykrwawił na wojnie z Japonią. No ale też to nie zmienia faktu, że wygrał to. Zwycięstwo się nie sądzi, więc Mao wygrał z pewną pomocą radziecką, ale jednak niedecydującą. Tak naprawdę komuniści chińscy wygrali sami w tym 1949 roku. No i to z jednej strony stworzyło jakby takie relacje asymetryczne dalej na korzyść Związku Radzieckiego, ale z dużą dozą pretensji ze strony Mao. I póki żył Stalin, to Chińczycy nie mogli za bardzo sobie tutaj pozwalać. Ale jak Stalina zabrakło i pojawił się Chruszczow, który był dużo słabszy, No to Chińczycy zwietrzyli szansę, no i wkrótce się wyzwolili z tego uścisku niedźwiedzia, czy sowieckiego niedźwiedzia w tym momencie.
No właśnie, czyli jesteśmy już rok 1949, powstaje Chińska Republika Ludowa. No równolegle, nie pamiętam daty dziennej ani miesiąca, Związek Radziecki osiąga status państwa jądrowego. Chińczykom będzie jeszcze dane czekać do roku 1964. No dobrze, te relacje przypominają nieco bardziej symetrię. Mówi się tutaj o przyjaźni na początku funkcjonowania Chińskiej Republiki Ludowej. No właśnie, do momentu, kiedy żyje Stalin, to się jakoś układa, no ale z końcem lat 50., początek lat 60., coś pęka. Zanim doszło do sporu granicznego, sporu gorącej fazy, potyczek o wyspę Damanski, ostrów Damanski, czyli Zhenbao, nad rzeką Ussuri, to mam wrażenie, że to nie wzięło się z powietrza. To był pewien proces. Gdybyś mógł przybliżyć nam ten proces i też skutki finalnie Zhenbao, konfliktu, który według danych amerykańskiej agencji wywiadowczej ujawnionych, Amerykanie wcale nie negowali, brali pod uwagę, że być może Związek Radziecki będzie chciał uderzyć w instalacje nawet jądrowe Chin. Udało się tego uniknąć, zwycięstwo Związku Radzieckiego, ale przy oddaniu tych spornych wysepek, jeśli dobrze pamiętam. No ale właśnie, jak doszło do tego rozłamu, jak on przebiegał, jak reagował świat?
Tu tutaj muszę rozdzielić na dwie części. Pierwsze jakby faktograficzny element związany z granicą, a drugi znacznie bardziej ważny, czyli ten element emocjonalny.
Dobrze.
No to jeśli chodzi o ten faktograficzny z granicą, no to jak ustaliła się granica, czy jak ustalili ją Rosjanie, rosyjsko-chińska w tym 1860 roku, to ustalono ją na rzekach, ale nie ustalono przynależności wysp, bo nikogo to nie interesowało, nikt o to nie dbał. A tych wysp było sporo, bo ich było kilka tysięcy, więc w tym momencie i to niektóre z nich były duże, niektóre mniejsze. No i to się zaczęła robić kwestia, jak się zaczęły psuć relacje radziecko-chińskie w latach 60., dlatego że Chińczycy stali na stanowisku prawa międzynarodowego, czyli zgodnie z głównym nurtem rzeki, czyli że jak główny nurt rzeki płynie, to jeżeli dana wyspa jest bliżej jednego brzegu, no to należy do tego państwa i no, jest to logiczne, ale Rosjanie mieli równie logiczną politykę, a mianowicie, że wszystkie wyspy są ich. No, to też jest logika, nie da się nie można im odejmować tej logiki, tak? No więc no i w przypadku wyspy Zhenbao, czy Damanckiej, to była to wyspa, która była bezludna i malutka i na dodatek była kilometr od brzegu chińskiego. Także jakby według wszelkiej logiki międzynarodowej powinna być chińska, no ale to znowu nie jakby Sowieci tego nie przestrzegali. No i zasadniczo tam były różne prowokacje i ostatecznie w 69 roku Chińczycy zaatakowali tą wyspę, czy też ściślej zabili strażników radzieckich, no to w odpowiedzi armia sowiecka czy czerwona, czy już sowiecka, tak, bo już czerwona nie była formalnie od 1945 roku, zaatakowała ich i pokonała. No i ta wyspa Damanski, czy Zhenbao była w rękach radzieckich, no i zasadniczo wojnę, czy też starcie, czy konflikt, bo to do wojny pełnoskalowej nie doszło, ale konflikt ewidentnie był, no to wygrał Związek Radziecki. Natomiast w latach 80. zaczęto negocjacje na temat tych wysp i w tym momencie no, trochę spokorniał Związek Radziecki, on przyjął to wyjściowe założenie, że no dobra, będzie ten międzynarodowy układ wzdłuż głównego nurtu rzek, ale żądał mnóstwo wyjątków od tego. Ale akurat Zhenbao nie, bo to było zbyt mało ważne i odpuścili to. Sowieci już w 1991 roku Zhenbao przeszła pod jurysdykcję chińską. Także tak na dobrą sprawę, co z tego, że wojskowo wygrali Rosjanie w tym 69, skoro i tak trochę ponad 20 lat później Chińczycy przejęli tą wyspę. Także to jest jakby ten element faktograficzny, natomiast do tego dochodzi element emocjonalny, który jest oczywiście znacznie ważniejszy.
Tak.
Otóż Chińczycy mieli poczucie wykorzystania przez Rosjan i upokorzenia i takiego jakby to Mao Zedong to powiedział, że Stalin nie wierzył w nasze zwycięstwo. I rzeczywiście Stalin tak instrumentalnie traktował tych chińskich komunistów. Oni mu przede wszystkim byli potrzebni do rozgrywki z Japonią. On przez moment wspierał również zbrojnie Chiang Kai-sheka, bo uważał, że tylko ten jest w stanie walczyć z Japonią i słusznie uważał, nawiasem mówiąc. Potem tak na dobrą sprawę, jak ta wojna domowa już była w takiej fazie, że jakby zwycięstwo chińskich komunistów było w zasięgu, to tak naprawdę Stalin wcale nie chciał tego zwycięstwa. On wolał, żeby Chiny się podzieliły na komunistyczną północ i nacjonalistyczne południe, no bo wtedy by było to, co się stało później z Wietnamem czy z Koreą, czyli podział, a wtedy te państwa byłyby słabsze i wtedy północ byłaby uzależniona bardziej od Związku Radzieckiego. No ale komuniści chińscy popsuli te kalkulacje i zdobyli całe Chiny, no, z wyjątkiem Tajwanu, no ale to inna sprawa. Natomiast no więc oni mieli żal do tego Stalina, ale póki on żył i póki był potężny, póki ZSRR był państwem atomowym, no to musieli, że tak powiem, trzymać nisko te głowy i się godzić na tą asymetrię siły wobec ZSRR. Jednocześnie to oczywiście przykrywano tą propagandą, że tutaj Rosjanin, Chińczyk, dwa bratanki i w ogóle...
Ale w rzeczywistości było kołtoł. I to no, pewnie nawet nie 9 razy. Tylko tak.
Tak, no, było Kołtow, ale później się pojawił Chruszczow, który był w ogóle prostakiem z punktu widzenia chińskiego i w ogóle słabym prostakiem, co gorsza. I tu się trochę przeliczyli, on aż taki słaby nie był, natomiast najewidentniej był słabszy niż Stalin. No i Chińczycy się najpierw, że tak powiem, doszli do takiego silnego numeru dwa w bloku socjalistycznym i tu bardzo sprawnie rozegrali polski październik 56 i węgierską rewolucję, bo mieli nosa, mieli też dobry wywiad i też mieli kontakty z polskimi komunistami, więc oni generalnie wiedzieli, o co nasi komuniści grają i dobrze to rozczytali i też po części pomogli temu, żeby Rosjanie nie wjechali do nas czołgami i nie rozstrzelali wszystkiego.
No, z kolei na Węgrzech...
Tak, to jest bardzo ciekawy wątek w ogóle. Natomiast, a na Węgrzech z kolei od początku uznali, że Nać poszedł za daleko i że, i że ten, więc poparli tak naprawdę Chruszczowa rozjeżdżającego czołgami Węgrów z kolei. No i czyli jakby z punktu widzenia własnych interesów no, ustrzelili 2-0, czyli dwa razy dobrze się zachowali. No a potem poszli za ciosem i rzucili wyzwanie Związkowi Radzieckiemu. Oni na początku to tak sprytnie chcieli zrobić tak, żeby wyciągnąć z Chruszczowa broń atomową i wszelką pomoc. No ale w pewnym momencie Chruszczow się już zorientował i przyhamował to, no bo oni z jednej strony brali od niego pieniądze, broń, a z drugiej strony jakby mu się stawiali publicznie i chcieli być liderem. No to, no to, to nawet tak prosty człowiek jak Chruszczow się w pewnym momencie musiał zorientować. No i od końca lat 50. mamy rywalizację, która później przechodzi już w wyzwiska, przepychanki, no i już otwartą wrogość, co najmniej od połowy lat 60., kiedy no de facto stają się wrogami te państwa i, no, i to do nas prowadzi oczywiście do tego konfliktu pogranicznego, który by w normalnych okolicznościach nikt się nie biłby o bezludną wyspę, dokładnie, na której nic nie ma i która nie ma żadnego znaczenia strategicznego, natomiast, tak, natomiast no, to jest logika mocarstw, emocji, polityce i tak dalej, więc to, to nie tylko to wojny łysych ogrzebień, tak jak się nazywa takie wojny, tak, to nie jedna tak wybuchła, więc
Wierzchołek Góry Lodowej, natomiast w tej kanwie tego bezsensownego starcia, oczywiście w tym sosie bulgoczącym, odnajdują się znakomici Amerykanie. Mam wrażenie, że normalizacja stosunków, zbliżenie Pekinu z Waszyngtonem, no chyba nie doszłoby do niego akurat pod koniec lat 60., na początku lat 70., gdyby nie to spięcie, przepięcie, rozwód, rozłam. Słynna tajna wizyta Henry'ego Kissingera, którego już po raz drugi pozdrawiamy, z 1971 roku w Chinach. No i normalizacja stosunków. No i właśnie, czy te Chiny, czy smok w zasadzie zrywa z niedźwiedziem i już tutaj zaczyna rzucać mu wyzwanie?
Tak, jak najbardziej. Znaczy, wyzwanie mu już zaczyna rzucać wcześniej, to zerwanie jest wcześniej, a to dogadanie się z Amerykanami jest później, bo to jest 71, przecież drugi, zależy, czy liczymy wizytę Kissingera, czy liczymy wizytę Nixona. Natomiast, tak, natomiast zasadniczo to, no to zerwanie jest wcześniej, a to dogadanie się z Amerykanami jest konsekwencją tego. No i tak na dobrą sprawę relacje radziecko-chińskie zamierają. No, tak na dobrą sprawę niewiele się dzieje, wiem, w latach 70. i 80. Znaczy wyzywają się publicznie. Ja mam w książce, cytuję, tam są przepiękne te wyzwiska. Na przykład Zhou Enlai nazwał ekipę Breżniewa zdegenerowaną kliką socjalistycznych imperialistów.
Także, no... Michał, jestem zaciekawiony, czy Chińska Republika Ludowa bierze udział w Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie w 80. roku. Tam są inne kwestie związane z reprezentacją oczywiście chińskiego Tajpej, Tajwanu, ale chyba nie, prawda?
Wydaje mi się, że nie.
Tak mi się wydaje również. Czyli to byłoby też jakby spójne z tym, jak reagował demokratyczny świat w znakomitej większości, bo na przykład sportowcy, atleci australijscy wzięli udział, ci, którzy chcieli, pod flagą olimpijską. O kwestiach bojkotu Igrzysk Olimpijskich w Paryżu na pewno też w GPS będę rozmawiał z ekspertami za jakiś czas. No dobrze, nic się nie dzieje w latach 70., 80., a co zaczęło się dziać po zakończeniu zimnej wojny, to już będzie creme de la creme naszej rozmowy po krótkiej przerwie muzycznej.
GPS. 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 Globalny punkt spojrzenia.